Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym wyciągnięcie tonącego zwierzęcia ze studni w sobotę to jest, no, bardzo poważne przestępstwo.
Mm-hmm.
Albo gdzie zerwanie garści kłosów zboża podczas zwykłego spaceru sprawia, że trafia się na celownik najwyższych elit religijnych. Witamy w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie, w której zanurkujemy prosto w starożytną Galileę.
Dokładnie tak. I to zderzenie jest o tyle fascynujące, że wchodzimy tu w absolutnie kluczowe fragmenty tekstów historycznych. Mówimy o rozdziałach od 12 do 14 Ewangelii Mateusza.
Właśnie.
Opierając się, wiesz, na badaniach i wykładach doktora Craiga Kinnera, zdejmiemy z tych tekstów całą tę warstwę religijnego patosu. Zobaczymy surowe mechanizmy tamtych czasów.
Misja na dzisiaj jest prosta, prawda? Wydobyć te najważniejsze, często szokujące fakty. Zaczynamy od wielkiego starcia o szabat. Uczniowie Jezusa idą przez pole i zrywają kłosy.
Zgadza się.
I na pierwszy rzut oka, dla kogoś z naszych czasów, problemem wydaje się to, że oni po prostu kradną to zboże.
No i tu jest pierwsze wielkie zaskoczenie, bo prawo starożytnego Izraela w ogóle tak tego nie traktowało.
Nie?
Nie. Istniało coś takiego jak prawo do pokłosia. Zezwalało ono głodnym podróżnym na zrywanie kłosów z cudzego pola. Więc własność to nie był żaden problem.
Okej, czyli to nie była kradzież.
Absolutnie nie. Problemem był dzień tygodnia. Uczniowie wycierali te ziarna w dłoniach, żeby, wiesz, oddzielić je od plew.
Jasne.
I dla ówczesnych prawników ten jeden specyficzny ruch dłoni to był proces technologiczny.
Czekaj, obcieranie ziarna w dłoni to proces technologiczny?
Tak. To było klasyfikowane jako młócenie i przygotowywanie posiłku. A jak wiemy, każda praca w szabat była surowo zakazana.
To jest, to brzmi jak jakiś absurd. Wynika z tego, że cały proces sądzenia takich spraw był uwikłany w ogromne spory teologiczne. Mieliśmy tam różne frakcje prawne, tak?
O tak, mieliśmy dwa główne sądy najwyższe żydowskiej myśli prawnej, szkołę Hillela i szkołę Szameja. Hillel był, no powiedzmy, nieco bardziej elastyczny. Pozwalali na przykład na modlitwę o chorych w szabat.
Mhm, czyli jakaś doza empatii tam była.
Tak, ale szkoła Szameja uważała, że nawet modlitwa o uzdrowienie narusza odpoczynek.
O rany.
A to i tak nic przy essężkach. To była tak radykalna grupa, że ratowanie tonącego zwierzęcia w szabat to było dla nich wykluczone.
Zero litości.
Zero. Niektóre skrajne odlamy zabraniały nawet wypróżniania się w ten dzień.
Żartujesz?
Nie, wcale nie. Wszystko po to, żeby nie naruszyć czystości odpoczynku.
Wiesz co, kiedy o tym myślałem, to przypomina to bezduszną biurokrację, ale to chyba nie byli urzędnicy od formularzy. To mi przypomina rygorystyczny protokół w laboratorium ze śmiercionośnym wirusem.
To bardzo trafne ujęcie, wiesz?
Prawda? Oni budowali wokół tory taką ścianę ochronną. Ustalali zasady tak skrajnie surowe, żeby nikt nawet przypadkiem nie złamał tego właściwego przykazania. Skaza na czystości mogła sprowadzić katastrofę na naród.
Dokładnie. Ten protokół był kwestią ich narodowego przetrwania. I dlatego, kiedy Jezus wchodzi w polemikę, to uderza w sam środek ich logiki.
Mm-hmm.
Podaje ten przykład z królem Dawidem. Dawid w desperacji zjadł chleby ze świątyni, a to było jedzenie tylko dla kapłanów. Jezus pokazuje też, że kapłani pracują w szabat i są bez winy.
Czyli argument jest taki, że w sytuacji wyższej konieczności ludzkie życie i miłosierdzie są ważniejsze niż sam rytuał.
Zgod. I to nas prowadzi do momentu, w którym faryzeuszom po prostu przepalają się styki.
Tak, ten człowiek z uschłą ręką w synagodze, bo przepisy pozwalały na ratowanie życia w szabacie. Jak ktoś miał zawał, to działali.
Zgadza się.
Ale uschła ręka, no to nie jest stan nagły. On mógł poczekać do jutra.
Właśnie. Dla faryzeuszy zrobienia tego w tamtym momencie to była jawna prowokacja, celowe złamanie ich protokołów bezpieczeństwa. Ale tu mamy pewien ogromny paradoks.
Jaki?
Teoretycznie ich system karny był strasznie ostrożny. Żeby kogoś skazać na śmierć, wymagano dwóch naocznych świadków samej zbrodni.
Mhm.
Jeśli świadkowie widzieli człowieka z zakrwawionym nożem nad ofiarą, ale nie widzieli samego ciosu, to nie mogli go skazać na śmierć.
Wow, czyli domniemanie niewinności na sterydach.
Dokładnie. A jednak po tym uzdrowieniu ręki wychodzą z synagogi i od razu knują, jak zabić Jezusa.
Co jest totalnie absurdalne, bo on przecież nawet nie złamał ich zasad w fizyczny sposób.
Właśnie.
Nie nalał żadnego oleju, nie zrobił maści, nawet go nie dotknął. Powiedział tylko, wyciągnij rękę. A z prawnego punktu widzenia, mówienie to nie jest praca.
No i ten brak twardych dowodów zmusza ich do zmiany strategii. Skoro nie mogą udowodnić mu łamania prawa, a ludzie i tak widzą te cuda, no to mają ogromny dysonans.
Muszą to jakoś zracjonalizować.
Tak. Wchodzimy tu w mroczny etap, bo oskarżają go o czarną magię.
Oskarżają go, że wyrzuca demony, no wiesz, mocą Belzebuba. I dla kogoś dzisiaj to brzmi jak zwykłe wyzwisko. Ale wtedy egzorcyzmy to był potężny, lokalny przemysł.
Ówczesny świat tonął w magii. Żeby zrozumieć wagę tego oskarżenia, musimy spojrzeć, jak wtedy przeprowadzano egzorcyzmy. Robili to choćby synowie samych faryzeuszy.
I używali mnóstwa sprzętu, prawda? To ich musiało przerażać.
I on mówi, że robi to palcem Bożym.
Tak, i to sformułowania to nie jest wypadek przy pracy. Każdy słuchacz od razu miał przed oczami Księgę Wyjścia. Kiedy magowie Faraona robili swoje sztuczki, w końcu musieli się poddać i przyznali, że to jest palec Boży.
No tak. Ale jest tam jeden fragment, który musimy omówić. Jezus mówi o wiązaniu mocarza i poczekaj, w wielu dzisiejszych kręgach religijnych ludzie używają formułki wiąże cię szatanie, traktują to jak zaklęcie. Czy historycznie z tego tekstu wynika, że on też z tym biegał i tak krzyczał? No właśnie nie, prawda, że wiązanie duchów było obecne w magicznych tekstach, ale w ustach Jezusa to jest po prostu przypowieść. To nie jest instrukcja rytuału.
Czyli to była metafora.
Zdecydowanie, on tłumaczy logikę swoich działań, mówi, że nie okradniesz mocarza, jeśli go najpierw nie zwiążesz. I z szerszego kontekstu wiemy, że to mistyczne związanie już się odbyło.
Na pustyni.
Dokładnie, podczas kuszenia na pustyni. Teraz on po prostu wchodzi i odbiera mu własność, uwalniając ludzi. To jest deklaracja zwycięstwa, które już się dokonało.
To rzuca zupełnie nowe światło na ten, wiesz, słynny, niewybaczalny grzech. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Ludzie od wieków mają przez to bezsenne noce, bo boją się, że coś chlapnęli i teraz pójdą do piekła.
To bardzo częsty lęk. Ale z kontekstu historycznego widać jasno, że to nie jest kwestia przejęzyczenia.
Tylko czego?
Lutnego zniekształcenia rzeczywistości. Ci faryzeusze widzą czyste dobro, cierpiący człowiek zostaje uzdrowiony i ze strachu o swoją władzę nazywają to absolutnym złem. To nie jest chwilowa wątpliwość, to jest dogmatyczny upór. Ktoś, kto się martwi, czy popełnił ten grzech, samym swoim żalem udowadnia, że go nie popełnił. Zatwardziałe serce nie ma wyrzutów sumienia.
Jezus ich podsumowuje znakiem Jonasza. Mówi, że pogańska Niniwa czy królowa z Saby mieli ułamek tej wiedzy co wy, a potrafili zmienić swoje życie.
Tak.
A tutejsze elity patrzą na autora życia i krzyczą, dawaj więcej sztuczek. I właśnie to powoduje zmianę. Nauczanie przechodzi w tryb kodowany. Wchodzimy w erę przypowieści.
Warto tu wyjaśnić, czym był maszal. To hebrajskie słowo to nie jest tylko taka sobie, wiesz, bajeczka z morałem. To zagadki, mocne analogie. I inni rabini też ich używali. Jest taka genialna rabiniczna opowieść o królu i dwóch strażnikach sadu figowego.
Opowiadaj.
Król zatrudnił jednego ślepego, a drugiego bez nóg. Założył, że żaden nie da rady ukraść owoców.
Logiczne.
Kiedy wraca, owoców nie ma. I co zrobili? Chromy wszedł na ramiona ślepego i tak oskubali drzewa. Król każe jednemu wejść na drugiego i skazuje ich razem. To była potężna metafora współpracy duszy i ciała w grzechu.
Niesamowite.
I to pokazuje, jak skomplikowane mogły być te historie. A przecież długo uważano, jak ten naukowiec Juliczer, że przypowieść ma tylko jeden prosty punkt styczny.
Juliczer wpłynął na całe pokolenia. Uważał, że reszta to tylko ozdobniki.
Ale inni badacze, jak Paul Fibik, pokazali, że to bzdura. Żydowskie przypowieści miały wiele warstw.
Tak, ale była różnica między rabinami a Jezusem.
Zasadnicza. Rabini wspierali tradycyjne wartości, używali motywów królewskich. Jezus brał te wartości i wywracał je do góry nogami. Skupiał się na zwykłych rolnikach, chwastach, nasionach.
Zastanawiałem się nad tym. Ja to nazywam teorią pliku zip.
O, jak to?
Wyobraź sobie, że jesteś w tamtym tłumie, słuchasz celebryty. On opowiada o sianiu zboża. Słuchasz tego, mówisz, aha, fajna historia i idziesz do domu.
Dostajesz zamknięty plik.
Właśnie. Ale jak zostajesz po spotkaniu i pytasz nauczyciela, o co naprawdę chodziło, to dostajesz hasło. Plik się rozpakowuje i okazuje się, że w środku są totalnie niebezpieczne, rewolucyjne prawdy.
Świetna analogia. Spójrzmy, co było w tych plikach. 13 rozdział Mateusza. Te rolnicze obrazy są bardzo przerysowane. Na przykład plony. W Italii, która miała świetne rolnictwo, plon wynosił 5-6 razy więcej niż ziarno. W żyznej Judei może 10 razy.
No tak.
A Jezus mówi o plonie stukrotnym. Dla tamtych ludzi to było science fiction. To zwiastowało nienaturalną, obezwładniającą obfitość.
Albo chwasty. Ktoś w nocy idzie i sieje chwasty na polu sąsiada. To nie była fantazja, tylko realny sabotaż gospodarczy. Prawdopodobnie chodziło o konkol, to lolium tomentum.
Zgadza się.
On we wczesnej fazie wygląda identycznie jak pszenica. Można to odróżnić dopiero przed samymi żniwami. Rzymianie nawet mieli na to twarde prawo, bo to było tak destrukcyjne.
I ta analogia z pliku zip odpowiadała na wielkie pytanie tłumu. Skoro nadchodzi Boże Królestwo, to dlaczego ci Rzymianie dalej nas uciskają? Dlaczego wciąż jest zło?
I co odpowiada przypowieść?
Że wyrwanie chwastów od razu zniszczyłoby też pszenicę, bo ich korzenie pod ziemią są splątane. Bóg toleruje zło czasowo, by chronić dobro przed szybkim zniszczeniem.
Mocne. Inne obrazy też są ciekawe. Zaczyn, kobieta ukrywa zakwas w 50 funtach mąki.
To jest czarna komedia tamtych czasów. 50 funtów to ciasto na ponad 100 osób. Wyżywiłoby całą wioskę. Historycznie zakwas oznaczał grzech. A tutaj to metafora ukrytej zmiany. Królestwo nie jest zbrojnym buntem, wnika potajemnie, ale w końcu zmienia całą strukturę.
Mamy też ten ukryty skarb i perłę. Czyli trzeba poświęcić wszystko, sprzedać cały majątek, żeby to zdobyć. I kiedy już się czujemy komfortowo w tym duchowym rolnictwie, no, tekst robi ostre cięcie. Lądujemy na dworze Heroda Antypasa, prosto w krwawą politykę, intrygi, pożądanie.
Tak, ustalmy tylko, że Antypas nie był prawdziwym królem. To był zaledwie tetrarcha, rzymska marionetka. I on obsesyjnie pożądał Herodiady, żony swojego przyrodniego brata.
A ona miała swoje wymagania.
Oczywiście pochodziła z królewskiego rodu, żadnego bycia drugą żoną. Antypas musiał się rozwieść ze swoją dotychczasową żoną.
I tu zaczyna się geopolityczny koszmar. Jego ówczesna żona była córką potężnego króla Nabatejczyków, Aretasa IV. Ucieka do ojca, wybucha pełnoskalowa wojna.
I nabatejska armia dosłownie masakruje wojska Heroda?
O rany! I w ten chaos wchodzi Jan Chrzciciel. Ludzie myślą, że to był taki, wiesz, leśny ludek moralizatory krzyczący na pustyni, ale to był polityczny ładunek wybuchowy.
Jak najbardziej. Atakował prawowitość władzy. Jan dawał sygnał tłumom, że to przez grzechy Heroda ponieśli klęskę. To groziło rewolucją. Herod go więzi w twierdze Macheron ze strachu przed wybuchem w kraju, a nie dlatego, że poczuł się urażony.
I tam, w Macheroncie, mamy tę groteskową ucztę. Herod organizuje sobie rzymskie urodziny, co wkurza ortodoksów. Mężczyźni ucztują osobno, kobiety osobno.
Mhm.
Salome tańczy, pijany Herod obiecuje jej połowę królestwa, którego nawet nie ma. Więc ona musi wyjść z sali zapytać matkę.
Herodiada wykorzystuje to, żeby załatwić Jana, żąda jego głowy. Elity znowu uciszają niewygodny głos z obawy o własną, taką kruchą władzę.
Ale co ciekawe, karma wraca. Herodiada była zazdrosna o swojego brata, który dostał od cesarza tytuł króla. Zmusza męża, żeby pojechał do Kaliguli i wyprosił to samo.
Ale cesarz dowiaduje się o potajemnych zbrojeniach Antypasa, wpada w furię i zsyła ich na wygnanie do Galii. Totalne bankructwo. Trzeba było słuchać Jana.
I to jest ten ogromny kontrast, prawda? Z jednej strony paranoiczny włodarz walczący brudnymi sztuczkami, faryzeusze rzucające oskarżenia o czarną magię zza swojej papierowej ściany przepisów.
Tak.
A w środku królestwo jak to małe ziarnko gorczycy, które powoli rośnie i zmienia wszystko.
A ta historia tak naprawdę bardzo mocno uderza w nasze współczesne postawy. Bardzo łatwo stać się takim faryzeuszem kurczowo trzymającym się zasad ze strachu. Albo częścią gawiedzi, która rozchodzi się po przypowieści, nie pytając o sens.
Zdecydowanie. I to zostawia nas z kluczowym pytaniem. Skoro w czasach Jezusa te absolutnie najważniejsze rewolucyjne prawdy o wszechświecie były, no wiesz, celowo szyfrowane pod płaszczykiem rolniczych historiek, to jakie głębokie, przełomowe rzeczy mogą ukrywać się tuż pod nosem w naszym własnym dzisiejszym zgiełku? Być może to, co dla nas najważniejsze, nadal jest przed nami zaszyfrowane. Ale nie dlatego, że jest niezrozumiałe. Po prostu tak samo jak ten tłum w Galilei, jesteśmy zbyt zajęci i przebodźcowani, by zostać chwilę dłużej, rozpakować metaforę i poprosić o hasło. Czasem zrozumienie wymaga odwagi, by czytać między wierszami.